Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.
Oto słowo Pańskie.
Chryste.
Czwarty etap, jak już wspomniałem, naszej drogi misyjnej, szczyt. Dlaczego szczyt? To zaraz o tym powiem. Dlaczego dzisiaj jest taki punkt kulminacyjny? Rozważaliśmy bowiem temat wielką tajemnicę Bożej miłości, która jest miłością niepojętą, niewyczerpywalną, miłością osobistą, niezmienną. Miłością, która ciągle się odradza, ciągle szuka człowieka. Rozważaliśmy też, że przez grzech oddzielamy się od tej miłości. To właśnie przez nasz grzech wykopaliśmy potężną przepaść między Bogiem a nami. I już sami tej przepaści nie potrafimy pokonać. Człowiek, cała ludzkość stanęła nad przepaścią. I wczoraj zobaczyliśmy, że jest jednak rozwiązanie. Że my wszystko zepsuliśmy, a Bóg wszystko naprawił. Posłał swojego Syna i pokazał, że tylko w Jezusie Chrystusie jest możliwość powrotu do Ojca. Nie ma żadnej drogi. Nie ma innej, choć dzisiaj świat próbuje pokazać, że to już jest przeżytek. Idzie nowa religia. Że można sobie wszystkie religie pomieszać. Że można sobie z wszystkich religii korzystać. Że możesz troszkę z tego, troszkę z tego, troszkę z tego. I tak naprawdę no, wszyscy w coś wierzą. Już dzisiaj nawet chrześcijanie nie mają przekonania do tego, że jedyna prawda jest w Kościele katolickim, w religii chrześcijańskiej. Dzisiaj wszyscy, już nawet większość chrześcijan mówi, on ma prawo wierzyć, być muzułmaninem. On ma prawo być buddystą. To jest jego wolność. Nie ma prawa. A my mamy obowiązek mówić mu o Jezusie, jeśli w Niego wierzymy. Bo On nie ma pełni prawdy. Pełnia prawda jest tylko w Jezusie. W chrześcijaństwie nie istnieje takie słowo jak tolerancja. Wykreślcie sobie to słowo ze słownika chrześcijaństwa, moi drodzy. Nie ma takiego słowa. W chrześcijaństwie jest miłość, o czym dzisiaj było w pierwszym czytaniu. Ja nie mogę kogoś tolerować. Ja mogę go tylko kochać. Choćby nie wiem, jakie grzechy popełniał, to ja go kocham, ale nie akceptuję jego decyzji, które są związane ze złem. Nie mogę akceptować tego, że ktoś żyje w kłamstwie. Nie możesz powiedzieć swojemu dziecku, wszystko jest w porządku, kiedy dziecko jest pogrążone w grzechu, bo się boisz tego, że zerwie z tobą relację. Dzisiaj tak jest. Chodzimy do kościoła, idziemy na mszę, ale pomimo tego milczymy. Jest jakaś dzisiaj dziwna zmowa milczenia, bo się odwróci ode mnie. Ale ty się nie odwrócisz od Jezusa. Co jest dla ciebie ważne? Jezus dziś pyta. Że się od ciebie nie odwróci twoje dziecko? Bo mu powiesz prawdę? Czy to jest dla ciebie ważniejsze, że ja będę z tobą i cię nie zostawię? Wolisz się odwrócić ode mnie po to, żeby człowiek cię adorował? Moi drodzy, takie były różne przesłanki, różne stresy, lęki, kiedy kardynał Józef Ratzinger jeszcze za życia świętego Jana Pawła II ogłosił dokument Dominus Jezus, że tylko pełnia prawdy jest w Kościele katolickim. W innych jest część prawdy, ale nie ma pełni. I wszyscy byli zbulwersowani. Co to będzie? Teraz już koniec z jednością, z ekumenizmem. I nic takiego się nie stało. I moi drodzy, ten dzisiejszy dzień jest po to, żebyśmy sobie uświadomili, jakie mam bogactwo. Jedyne i niepowtarzalne. I żebyśmy sobie zadali pytanie, czy ja rzeczywiście w to wierzę. Że pełnia prawdy to Jezus. I zauważcie, że Bóg naprawił to wszystko. Jezus umierając na krzyżu i zmartwychwstając nad przepaścią, przerzucił krzyż. Krzyż stał się pomostem. I ten krzyż nad przepaścią będzie już leżał do ostatniego człowieka na ziemi. Zawsze jest możliwość wejścia na ten most. Ale ten most nie jest autostradą. Ten most nie jest drogą sześciopasmową. Ten most jest często drogą bardzo wąską, z dziurami, ale na pewno najbezpieczniejszą i jedyną. Dlatego dzisiaj zły duch wmawia współczesnym tego świata i każdemu z nas: odrzuć krzyż, bo wiesz, jak go odrzucisz, wpadniesz w przepaść i wielu wpada. Bo nie będziesz miał pomostu, po którym będziesz mógł z powrotem wrócić do Ojca. Za każdym razem, kiedy znów odejdziesz przez grzech. Moi drodzy, więc my żeśmy wszystko zepsuli. Ciągle psujemy przez nasze grzechy, ale Bóg wszystko na nowo naprawił. Pokazał nam Jezusa i teraz mówi do nas tak. Do ciebie należy decyzja. Czy na ten pomost wejdziesz, czy przyjmiesz mojego Syna jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela, czy też nie. Zobaczcie, jak potężna jest Boża miłość, która daje tak wielką wolność człowiekowi. Możesz wejść, ale nie musisz. I wielu ludzi nie wchodzi. I dlatego jest pogrążonych w ciemności. Dlatego wielu ludzi odrzuca krzyż. Odrzuca tajemnicę krzyża, o której będziemy jeszcze dzisiejszego wieczoru rozważać. Moi drodzy, co się dzieje z człowiekiem, kiedy przyjmuje Jezusa do domu swego serca? Co się dzieje z życiem człowieka, kiedy przyjmuje Jezusa jako jedyne rozwiązanie swoich problemów? O czym już wspominałem. Przed chwilą przeczytałem Ewangelię o Zacheuszu. Jedna z moich ulubionych. Znowu widzimy tłum ludzi wokół Jezusa i najpiękniejsze spotkanie Jezusa twarzą w twarz z konkretnym człowiekiem, który ma konkretne imię. Tak jak Jezus chce się w czasie tych misji z tobą, konkretną osobą spotkać. Bo znacie po imieniu. Zna całą historię twojego życia. On twoją historię zna bardziej niż ty sam. On rozumie twoją historię życia. On rozumie to, że przeżywasz często konsekwencje, jakieś ciężary nosisz, których nie jesteś też winien. Bo cię ktoś w życiu zranił. On jedyny rozumie, nikt inny. Jezus wchodzi do Jerycha. Co to jest za miasto? Jest to bardzo ciekawe. Jezus wchodzi do Jerycha i przechodzi przez to miasto, przez sam środek, bo szuka człowieka, szuka Zacheusza. Przechodzi jako zwycięzca. Bo Jerycho to miasto, które jest najniżej położone na świecie. W depresji. Już ta nazwa dużo mówi. Jezus wchodzi w depresję. W sam środek depresji. Jest to miasto pogańskie. Dlatego, kiedy Mojżesz z Izraelitami wyszli z ziemi egipskiej i przeszli przez pustynię i przez Jordan i przyszli do Jerycha, co Bóg im nakazał? Macie zniszczyć to, co pogańskie. Będziecie z Arką Przymierza chodzić 7 razy dookoła tego miasta, które było bardzo warowne. I za 7 razem wydacie okrzyk wojenny, a mury miasta same się rozpadną. I moi drodzy, zobaczcie, Jezus przechodzi przez to miasto właśnie jako zwycięzca. On, Bóg. I szuka w tym, co pogańskie, człowieka. Bo jest tam człowiek, który jest pogrążony w depresji i w pogaństwie potąd. Ewangelista mówi, że był człowiekiem niskiego wzrostu. Nie dość, że depresja, nie dość, że pogaństwo, to jeszcze niskiego wzrostu. A co to mówi? Że był to człowiek stłamszony, jakby zmięty, zgnieciony. Przez co był zgnieciony? Przez ludzi i przez swój grzech. Bo był celnikiem, zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty. Kim był celnik? Zdrajcą, kolaborantem. Zbierał podatki od swoich współbraci i dawał je okupantowi, Rzymianom. To tak jakbyś ty w czasie II wojny światowej na przykład był, współpracował z Niemcami. No to twoi sąsiedzi by ci dali do wiwatu równo. Zobaczcie, on taki był. Mało tego, był zwierzchnikiem wszystkich celników. Ściągał pieniądze od swoich braci, ale ściągał 3 razy więcej niż powinien. W ten sposób się bogacił na nieuczciwości. Miał bardzo dużo pieniędzy. Miał drogie szaty, drogie pierścienie. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, co się z tym człowiekiem dzieje. Kiedy Żyd przechodził obok celnika, spluwał mu pod nogi z pogardy. Wyobraź sobie, że ktoś codziennie przechodzi obok ciebie i spluwa ci pod nogi. Patrzy na to z pogardą. Traktuje cię jak robaka, którego można zmiażdżyć nogą. Tak on był traktowany. I co z tego, że miał kupę pieniędzy? Co z tego, że niczego mu nie brakowało, ale brakowało mu szczęścia, brakowało mu pokoju serca, brakowało mu radości. I widocznie ta sytuacja trudna doszła w nim do kulminacji, że już miał tego wszystkiego powyżej uszu, ale usłyszał gdzieś o Jezusie. I co mówi Ewangelia? Chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Bo tłum może ci tylko przeszkodzić. Dlatego widzicie, moi drodzy, że już się kończy chrześcijaństwo tłumów. Skończyły się misje, gdzie tłumy przychodziły. Skończyły się msze, gdzie tłumy były. O tym będę jeszcze mówił w piątek na zakończenie. To już nie wróci. Kościół stanie się bardzo mały. Bo w tłumie mogę się ukryć. Wejść sobie, gdzieś tam w krzakach sobie usiąść i nic mnie nie obchodzi. Zacheusz nie mógł zobaczyć Jezusa, bo tłum mu przeszkadzał. Wiecie, dlaczego dzisiaj się tak zmienia liczba ludzi w kościele? Właśnie dlatego, żebyś się mógł z Jezusem spotkać twarzą w twarz. Im mniej ludzi, tym większa szansa spotkania Jezusa. Jezus nie chce, żebyś przychodził i uprawiał pozoranctwo, żeby sąsiedzi widzieli. Chcę, żebyś przychodził z serca, żebyś tak naprawdę pragnął Jego obecności. Dlatego w czasie koronawirusa mówiłem: Boże, wreszcie widzę Kościół, gdzie może być tylko 5 osób. Jakie szczęście. No tak, my księża boimy się tego. To co 5 osób utrzyma Kościół? Boimy się. Ale jest ktoś jeszcze tam. Moi drodzy, i ten Zacheusz, najważniejsze, że miał jedno pragnienie. Chce zobaczyć Jezusa. I Jezus to pragnienie zauważył. I zobaczcie, kiedy przechodzi przez miasto, Zacheusz już wcześniej kombinuje, co zrobić. Wychodzi na sykomorę, żeby móc tylko zobaczyć. On nawet nie myślał o tym, że on w ogóle z nim będzie rozmawiał. On chciał go tylko z daleka, z drzewa zobaczyć, kto to jest. Bo tyle o nim słyszy. I wyłazi ten Zacheusz na drzewo. Ośmiesza się na oczach wszystkich. Wyobraźcie sobie takiego małego kurdupla w drogich szatach, który wyłazi na drzewo, jak małe dziecko. Nie jeden pewnie mu tam pukał do głowy. No, już mu całkiem odbiło. A on idzie. I kolejna tajemnica, kolejny piękny obraz to sykomora, na którą wchodzi Zacheusz. Sykomora to jest dzika figa. Wiemy, że owoc figi jest bardzo słodki. W Biblii figa jest symbolem Ducha Świętego i słodkości Boga. Jest symbolem mądrości. A dzika figa, kiedy byś ją zjadł, to w człowieku od razu wzbudza wymiot. Taka jest ohydna. Taki jest ohydny ten owoc. I kiedy przetnie się tą dziką figę nożem i wycieknie z niej ta ciecz gorzka, ta dzika figa staje się słodka. Zauważcie, Zacheusz na tej sykomorze, kiedy wychodzi na nią, on jest tą dziką figą, która w ludziach powoduje wymioty, którą ludzie odrzucają. I co się dzieje? Na to miejsce przychodzi Jezus, właśnie tam. I pierwsze co robi? Patrzy na Zacheusza. Zacheusz spotyka się z wzrokiem Jezusa, oczy, oko w oko. I słyszy głos, który przecina jego serce. Zacheusz jest zaskoczony, że ten mistrz mówi do niego, do największego grzesznika: Zacheuszu, zejdź prędko, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zobaczcie, co słyszy Zacheusz. Muszę się zatrzymać. Jakie jest wielkie pragnienie w sercu Jezusa. Skoro ty chcesz mnie zobaczyć, to ja się chcę zatrzymać w twoim domu. Ja chcę wejść w twoje życie. Takie jest pragnienie Boga, kiedy my odchodzimy, kiedy szuka grzesznika w największej depresji. Ja się muszę zatrzymać w twoim domu. I Jezus zrywa tego Zacheusza, jak tą dziką figę, która już stała się słodka. I życie Zacheusza się zmienia. Wywraca się do góry nogami. I zauważmy, kiedy Zacheusz zaprasza Jezusa na ucztę, mówi: Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Bibliści mówią, że oddał prawie wszystko. Nic prawie sobie nie zostawił. Bo już pieniądze nie były dla niego ważne. Mało tego, siedzą z nim inni grzesznicy i celnicy, oni się też nawracają. Tak się dzieje, kiedy ty się nawracasz, kiedy ja się nawracam. Chcesz, żeby się twoja żona zmieniła, twój mąż? Nawróć się sam. Nie narzekaj, że ktoś jest zły w twojej rodzinie. Oczywiście możesz o tym porozmawiać z księdzem, ale najpierw zmień swoje serce. Ty, szukaj Jezusa. Zmienia się życie Zacheusza, bo przyjmuje Jezusa do swojego domu. Moi kochani, dzisiaj właśnie jest ten kulminacyjny dzień zaproszenia Jezusa do domu swojego serca. Jezus chce, żebyś to czynił każdego dnia. Kiedy otwierasz oczy, kiedy się budzisz, najpiękniejsza modlitwa to jest właśnie ta. Powiedz swoimi słowami: Jezu, wejdź do mojego serca. Zapraszam Cię na tron mojego serca. Prowadź mnie przez ten dzisiejszy dzień. Oddaję Ci moje życie. Powiedz Mu to swoimi słowami. I przyjmuj Go tak w każdej komunii świętej podczas Eucharystii. Moi kochani, wiecie, co znaczy komunia? Komunia znaczy zjednoczenie, bardzo ścisłe. Tak jak mąż z żoną łączą się w akcie, łączą się ich ciała i powstaje nowe życie. Tak kiedy przyjmujesz ciało Pańskie, jeśli dochodzi do komunii, dochodzi do tak wielkiego zjednoczenia, Bóg się z Tobą jednoczy, że otrzymujesz nowe życie. To dlaczego wielu tego życia nie otrzymuje? Choć przyjmuje ciało Pańskie. Bo nie ma komunii. Co zrobić, żeby była komunia? Bo możesz przyjmować ciało Pańskie i nie będzie komunii. Zobaczcie, jak wielu przychodzi, przyjmuje ciało Pańskie i tylko tyle. Coś tam zjadł. A nawet nie myśli, że to jest Bóg. Kiedy dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej, co jest dla nich najważniejsze? Jezus? Może dla niektórych tak. Ale myślę, że co innego. Czyja to jest wina? Nas, dorosłych. Bo dziecko tylko czeka, żeby się ta impreza długa w kościele szybko skończyła. Bo za chwilę go posadzą na tronie w restauracji i będą mu składać hołdy i coraz to lepsze prezenty. Czy w tym momencie jest Bóg najważniejszy? Dlatego, moi drodzy, wiele dzieci nie przyjęło pierwszej komunii świętej, nie przeżyło. Ja do dzisiaj pamiętam, jak moja mama mnie do tego przygotowywała. Jak mi dużo mówiła, co się w tym momencie dzieje. Ja do dzisiaj pamiętam ten moment. Pamiętam nawet, gdzie stałem, w którym miejscu i który w kolei z rzędu. Możesz przyjmować ciało Pańskie i to może Ci nic nie dawać. Wpadnie jak w studnię. Bo komunia jest wtedy, kiedy Jezusa świadomie zapraszasz do serca. Kiedy otwierasz swoje serce i uświadamiasz sobie, co się w tym momencie dzieje. Kiedy przyjmiesz Jego ciało i wracasz do ławki, kiedy mówisz, Jezu, zasiądź na tronie mojego serca. Oddaję Ci moje życie. To zaproszenie jest bardzo ważne, bo bez tego zaproszenia nie ma komunii. Tak jakbyś kogoś zaprosił do siebie na ucztę, on by wszedł do przedpokoju, a ty byś się poszedł, zamknął w innym pokoju i zostawił go samego. Tak się często Jezus czuje w naszym sercu. Mistyczka boliwijska Catalina Rivas, której Pan Jezus dał łaskę widzenia tego, co się dzieje w Eucharystii. Pan Jezus pokazał pewną kobietę, która szła do komunii. Przyjęła ciało Pana Jezusa, poszła do ławki od razu. Jezu, brakuje mi z miesiąca na miesiąc. Zrób coś z moim mężem. Mój sąsiad jest nieznośny. Zmień go, bo ja już nie wytrzymam. Jezus mówi do Kataliny, słyszysz, co ona mówi? Popatrz. Przyszedłem ja, Bóg, do jej serca. A ona nawet mi nie podziękowała. Ona mnie nie przywitała. Tylko od razu cała lista życzeń i roszczeń. Moi drodzy, jak Jezus czuje się pogardzany często przez nas. I dzisiaj w czasie Komunii Świętej, w czasie Eucharystii, może to będzie pierwszy raz, kiedy tak świadomie przyjmiesz. Myślę, że większość już to robi. Ale może dla kogoś to będzie dzisiaj pierwsza komunia święta, prawdziwa. Nie bój się tego. I tak powinno być przy każdej Eucharystii. Moi drodzy, bo Eucharystia jest ofiarą, ale jest ucztą również, na której spożywamy. Jak ważne jest, żebyśmy przychodzili i spożywali, bo to jest sakrament pokuty. Jak wielu przychodzi miesiącami, nie przyjmuje komunii świętej. To tak jakby ktoś przyszedł do ciebie na wesele i powiedział, ja nic nie będę jadł. Tyś się wykosztował, on mówi, a ja mam to w nosie. Kiedy człowiek przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, kiedy Jezus wchodzi w moje życie, wtedy zaczynam wszystko widzieć inaczej. Zaczynam inaczej przeżywać cierpienie. Zaczynam inaczej patrzeć na moje życie. Moi drodzy, uwaga! Kiedy ktoś przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, może być gorzej w życiu. Możesz mieć większe trudności, ostrzegam. Ale uwaga, będziesz bardziej szczęśliwy. 100%. To jest właśnie chrześcijaństwo prawdziwe. Że inni patrzą, oni coś mają z głową nie tak. Tyle cierpień, a on potrafi być radosny. Bo z Jezusem cierpienie inaczej zaczynamy przeżywać. Bo zaczynasz wtedy Mu dziękować za wszystko. Za radości i trudności. Bo cierpienie przeżywane bez Jezusa jest nie do zniesienia. Jest udręką. Ale kiedy Go zapraszasz, wszystko zaczyna się zmieniać. I nawet gdy masz trudniej, twoje życie jest o wiele bardziej szczęśliwe. To jest właśnie fenomen chrześcijaństwa. Nie ma tego w żadnej innej religii. Na zakończenie chcę przeczytać testament świętej Bernadety Subiru. Wiemy, kim była Matka Boża, jej się ukazała w Lourdes, ale była po prostu tępakiem. W ogóle nie miała zdolności. Była bardzo mało inteligentna. I pod koniec swojego życia, które było bardzo trudne, do dzisiaj jej ciało się nie rozłożyło, można je oglądać w szklanej trumnie, a nawet wydaje miłą woń. Ale posłuchajmy, co napisała w swoim testamencie. Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za upadek młyna, za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owcach, za ciągłe zmęczenie. Dziękuję Ci, Jezu. Za dni, w które przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś, nie będę Ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu. Dziękuję Ci, Matko. Za ortografię, której nie umiałam nigdy. Za to, że pamięci nigdy nie miałam. Za moją ignorancję i moją głupotę. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie, byłabyś je wybrała. Za to, że moja mama umarła daleko, za ból, który odczuwałam, kiedy mój ojciec, zamiast uścisnąć swoją małą Bernadetę, nazwał mnie siostro Mario Bernardo. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś goryczą. Za to, że Matka Józefa obwieściła, że się nie nadaje do niczego. Dziękuję. Za sarkazmy Matki Mistrzyni, jej głos twardy, jej niesprawiedliwości, jej ironię i za chleb upokorzenia. Dziękuję. Dziękuję za to, że byłam tą uprzywilejowaną w wytykaniu mi wad. Także inne siostry mówiły, jak to dobrze, że nie jestem Bernadetą. Dziękuję za to, że byłam Bernadetą, której grożono więzieniem, ponieważ widziałam Ciebie, Matko. Tą Bernadetą tak nędzną i marną, że widząc ją mówili sobie, to ta ma być Bernadetą, którą ludzie oglądali jak rzadkie zwierzę? Za to ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące, za tę chorobę piekącą jak ogień i dym, za moje spróchniałe kości, za pocenie się i gorączkę, za tępe, ostre bóle, dziękuję Ci, mój Boże. I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej osłości, za Twoje noce i Twoje błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko, za Ciebie i gdy byłeś obecny i gdy Cię brakowało, dziękuję Ci, Jezu. Oby każdy z nas doszedł do takiego momentu, że będziemy potrafili Panu Jezusowi zadziękować za wszystko. Ja jeszcze tak nie potrafię. Ale się tego ciągle uczę. Ale przyjmując codziennie Jezusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela, zapraszając Go do swojego serca, On nas właśnie tego uczy, bo pozwala nam widzieć nasze życie Jego oczami. I dzisiaj wieczorem, dzisiaj w czasie Eucharystii będziemy Jezusa przyjmować do swojego serca, a wieczorem będziemy stawać pod Jego krzyżem, wyrażając swoją akceptację swojego życia, tego, co w swoim życiu się teraz dzieje. Bo może są takie momenty, których do dzisiaj nie akceptujesz i nie potrafisz tego zrobić. Wieczorem, trzymając swój krzyż z domu, będziemy stawali pod krzyżem po to, żeby Jezusowi wyrazić swoją akceptację. Posłuchajmy jeszcze świadectwa. Choć długo już, ale taki jest przywilej misji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Basia, mam 30 lat. Od 3 lat jestem we wspólnocie życia we Wrocance. Chciałam się z wami podzielić tym, kiedy ja Pana Jezusa do swojego życia przyjęłam, kiedy Go poznałam. To było 14 lat temu na jednej z oaz, w której uczestniczyłam. I tam wtedy właśnie na tej oazie doświadczyłam naprawdę miłości Pana Boga. Spotkałam Go w swoim sercu żywego i prawdziwego. I chciałam wam też powiedzieć, co to zmienia, jak ta relacja z Panem Jezusem też zmienia moje życie. Ja w dzieciństwie przeszłam 3 poważne operacje, w tym 1 poważną operację serca i 2 razy jednej nerki. I w sumie w takim wieku dorastania, gimnazjum, też miałam bardzo duży bunt do Pana Boga, ponieważ nie rozumiałam, dlaczego mnie to spotyka. Też miałam duży bunt do moich rodziców. Zawsze miałam pretensje, że siostra gdzieś tam sobie może jeździć na wycieczki, a ja ciągle w domu pod kloszem, gdzieś tam chroniona przez rodziców, żeby czasem coś mi się złego nie stało. I właśnie ten bunt taki przeżywałam do momentu, kiedy pojechałam na te rekolekcje i tam doświadczyłam miłości Pana Boga. Tam wtedy na tych rekolekcjach tak naprawdę zrozumiałam, że Pan Jezus bardzo mocno się troszczy o moje życie, ponieważ 3 razy walczył o moje życie na stole operacyjnym i dzięki niemu mogę żyć, mogę wzrastać. Ja też właśnie będąc dzieckiem byłam taka bardzo zalękniona, przestraszona, wszystkiego się bałam, nawet swojego cienia dosłownie. I zobaczyłam też, jak Pan Jezus przez to, że zapraszam Go nieustannie do swojego życia, też zabiera ten taki strach, lęk. Nawet teraz, właśnie w tej dobie takiej koronawirusa, można by było, mogłabym powiedzieć, że powinnam siedzieć zamknięta w domu, nigdzie nie wychodzić, nigdzie się nie ruszać, tak, bo jestem w sumie najbardziej też narażona na to, żeby gdzieś tam się zarazić, ale właśnie przez to, że przyjmuję Pana Jezusa do swojego życia, że On jest dla mnie najważniejszy, Pan Jezus zabiera mi też ten lęk i strach przed tym, że mogę zachorować. Jak zachoruję, no to trudno, On dał mi życie. Ja też zobaczyłam bardzo mocno, że kiedy powiedziałam Panu Jezusowi amen na moje życie, też na śmierć, to Pan Jezus zaczął też poprawiać mój stan zdrowia. I chociaż teraz czasem jest też różnie, gdzieś tam to serce albo nerki się odzywają, ale całkiem inaczej teraz też przeżywam to doświadczenie cierpienia, bo wiem, że nie jestem sama. Nawet kiedy czasem trafię do szpitala, to wiem, że nie jestem sama, bo jest ze mną Pan Jezus, że Jemu ufam, że Jemu oddam swoje życie. Każdego dnia oddaję to życie. To co może mi się złego stać z Nim? I też taką kolejną jeszcze rzeczą, z którą chciałam się podzielić z wami, było moje takie doświadczenie też misyjne. To, co wam mówiłam, ja byłam bardzo przestraszona, wszystkiego się bałam i pewnie w życiu bym nie pomyślała, że ja gdzieś pojadę na misję, że mogę innym ludziom służyć, innym ludziom pomagać. A widzę, że ta relacja z Panem Jezusem właśnie też otwiera mnie na to, na nowe doświadczenia, na to, że mogę przełamywać siebie, że mam zdrowe ręce, zdrowe nogi i że mogę właśnie też innym służyć, że nie muszę siedzieć w domu i gdzieś tam się użalać nad sobą i lebiedzieć, jaka ja to chora jestem, tylko właśnie, że mogę iść do innych i dzielić się z innymi ludźmi Panem Jezusem. Ja po powrocie z Ekwadoru pracowałam 2 lata w Warszawie. Bardzo dobrze w sumie mi się tam żyło, bo miałam dobrą pracę, na wiele było mnie stać, na wiele mogłam sobie pozwolić, ale bardzo też szybko zobaczyłam, że właśnie ten materializm zaczął mi oddalać też od Pana Boga. Coraz rzadziej chodziłam do kościoła, coraz rzadziej też się modliłam, bo tłumaczyłam sobie, że ja muszę pracować, muszę się rozwijać, że tutaj kariera jest najważniejsza. Dzisiaj bardzo też mocno widzę, że ten moment, kiedy zaprosiłam Pana Jezusa do swojego życia, nie był na marne, bo Pan Jezus bardzo szybko dopomniał się też o mnie, bo też bardzo szybko w swoim sercu zobaczyłam, że jestem smutna, że pomimo tego, że wiele mam, na wiele mnie stać, na wiele mogę sobie pozwolić, to naprawdę nie daje mi szczęścia, że w sercu jestem smutna, pomimo tego, że gdzieś tam mam dużo ludzi wokół siebie i tak dalej, że to mi nie daje prawdziwej radości, że prawdziwą radość i prawdziwe szczęście może mi dać jedynie Pan Bóg i właśnie relacja z Nim. I staram się też każdego dnia, kiedy otwieram oczy, kiedy właśnie zaczynam się modlić, to zapraszać Pana Jezusa do swojego serca. I staram się też to czynić w każdej komunii świętej, każdego dnia. I też widzę, że ja nie jestem wcale idealna, że nie jestem super poukładana, że nie mam, nie wiem, żadnych słabości i tak dalej, bo jeszcze więcej widzę w sobie słabości i takich zmagań też moich różnych. Ale właśnie ta świadomość, że ja nie jestem sama, że zawsze ze wszystkim mogę się zwrócić do Pana Jezusa, że On we wszystkim mi pomoże i pomaga, to daje mi też siłę, żeby walczyć właśnie też ze swoimi słabościami, ze swoim grzechem. I też życzę Wam tego, żebyście zaprosili do swojego życia Pana Jezusa. Pan Jezus nie pstryknie palcem i nie zmieni się wszystko, ale ja wierzę w to, że zapraszając Go codziennie do swojego życia nie jestem sama, że On dodaje mi siły, że On walczy i zawsze będzie walczył o mnie. Amen.